Cześć.
Słuchajcie, Patarchia, tu wprowadzam Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie klasycznie na patarchilek.pl lub gdzieś tu na dole znajdziecie linka do tych linków, o których dzisiaj będziemy mówić.
I gdzieś na lewo, prawo, górze, dole oczywiście linka do wyszerowania, wysłania babci, cioci, szefowi, koledze z pracy i tak dalej, i tak dalej. No bo pato tu demon, a co? Dobrze, to Łukasz, lecimy. Co tam wyszukałeś?
Dobra. Aktualnie zacznijmy sobie od szydery, bo nie ma jak to dobrze poszydzić z rana, kiedy nagrywamy. Omawialiśmy jakiś czas temu te newsy z .NET Conf'a i .NET Aspire, który jest, zaczyna zakraczać kręgi absurdu, to co widzę na Twitterze jest wrzucane. Zastanawiamy się, w jakiej kolejności powiedzieć, ale zacznijmy od pierwszego tweeta, czy tam X-a, jak to teraz już nie wiem nazywać. David Fowler wrzucił swój świetny pomysł, który dają. Uwaga, odpalanie z runnera dotnetowego aplikacji node'owej.
Ale to jest niesamowite, że takie próby odpalania z jednej aplikacji innej aplikacji to są regularne właściwie i to nie tyczy się tylko dotnetu, ale pytanie podstawowe jest po co właściwie?
Że masz jeden framework, który w ten sam sposób odpala i ten jakby nie było Dockera.
Znaczy, dla mnie to jest takie, że nie sprawdziło nam się trzymanie wielojęzykowych, wieloframeworkowych mikroserwisów, to jakby nagle nam się to sprawdziło trzymanie wielojęzykowych aplikacji. Sorry, nie do końca to widzę. Powiedziałeś, że zawsze można też odpalić po prostu z poziomu procesu generalnie.
Obok, tak, właśnie próbują zrobić Docker Compose'a, bo zobaczmy, jest teraz tak, dla mnie całość tego .NET Aspire, muszę znaleźć czas, żeby napisać dobrego tweeta szydzącego i przypominającego na przykład Scotta Hanselmana, który promował bądź dobrym kolegą i nie pozwalaj na ten deploy z Visual Studio.
Łukasz, czekaj, czyli potrzebujesz przygotować i zaplanować napisanie tekstu 240 znaków?
Teraz jest trochę więcej, ale szyderczego, odpowiednio szyderczego, żeby się
dobrze,
przebił.
Dobrze.
Nie mam czasu, żeby to, właśnie to jest problem, że musi być to krótkie. Długi rzut tekstu to jest prostsza rzecz. Ale całość jest pokazana, wiesz, głupota tego, jak oni to robią, że nie patrzą w ogóle na realne potrzeby. Bo jest drugi tweet, który sobie tam leci z ekipy, która pisała tego Aspire i minęło już ponad 8 lat, kiedy pisałem prawdziwą aplikację. Jestem szczęśliwy, że to tworzyłem. Pisał dashboard do tego Aspire. Takie moje przemyślenie tutaj po całości, i będzie to cholernie niepopularna opinia dla niektórych, jeżeli chodzi o dotneta. W dotnecie brakuje podejścia, które mamy w Javie ze Spring Bootem na przykład. Że jest cały opinionated stuff przygotowany.
To skontruję, no ale w sumie taki Aspire jest taką próbą takiego zopiniowanego stosu. Tak?
Zauważ tylko, że jest on od feature'ami, których nie ma w ogóle w Spring Boot'cie, bo jeżeli teraz popatrzysz sobie kompleksowo na ekosystem .NET'a i tego, co ma Microsoft od siebie ze stajni, zostawiając, wiesz, Microsoft plus parę open source'owych bibliotek. Gdyby opakować te wszystkie poli, biblioteki do health checków, dorobić jeszcze tam parę innych bibliotek do konfiguracji, które masz te w Microsoft Extension, wszystkie te rzeczy do feature flag, masz tam przecież masę gotowych, dobrych rzeczy, które zostaną opakowane wreszcie pod jedną wspólną nazwą, a nie rozproszone henho, dostaną jawny, ładną dokumentację pod jedną nazwą produktu i tak jak masz w Spring Boot'cie 3-4 opinionated szablony, że sadzasz tych juniorów javowych, zobacz, i oni mają od linijki, wiedzą jak to pisać.
Wiesz co, wydaje mi się, że problem w MS-ie jest inny. Problem w MS-ie jest taki, że de facto wiele narzędzi, nawet co wymieniłeś, takich możliwości de facto na języka, runtime'u i tak dalej, to jest jakaś tam integracja z Azure'em de facto. No i teraz problem jest taki, że nie wszyscy deployują na Azure'a, a MS-owi, no to jest, dotąd jest pewną formą jakiegoś tam marketingowego, żeby wtnąć ludzi w ekosystem Microsoftowy i tak dalej. Więc zbudowanie tego całego ekosystemu to musiałby być biznesowo ekosystem zbudowany na Azure'ze. A jeżeli to byłoby na Azure'ze zbudowane, to w tym momencie to jest utrudnienie dla innych platform, a dla on-premów.
Dobra, i zobacz teraz taką jedną rzecz, jak o tym mówisz, bo tam ewidentnie strategia jest porozwalana. Bo zobacz, że od Rasinowicza ten projekt Radius, który też upadnie, bo upadnie, ale on zakłada multiclouda. DAPR zakładał multiclouda.
I dlatego padną właśnie.
Tak, a tutaj w przypadku, wiesz, jeżeli popatrzymy, dużo z tych bibliotek, które są, w ogóle nie zakładają Azura, więc raczej pozwalają zintegrować się z Azurem, ale równie dobrze wspierają on-prema. To jest taki mój punkt widzenia, że MS tym nakładem, którym próbował te badziewie pod tytułem Aspire wyprodukować, mógłby pod tym brandem zbudować, zebrać klocki i zrenamować biblioteki i zrobić pełnoprawnego Spring Boota. W naprawdę szybkim czasie.
Pytanie jest takie, czy na tym się opłaca finansowo i czy to by miało sens globalnie, no nie? Bo tak, czy będą na tym stały odpowiednia ilość pieniędzy, żeby to rozhulać? Bo to muszą być pieniądze na deweloperów i tak dalej czas, żeby to działało poprawnie. Więc
Aspire to jest taki, widzę, side project, który udało się przez sitko marketingu wstrzyknąć.
Możliwe. Dobra, to ja z czymś innym, trochę mniej aktualnym generalnie, ale to jest chyba powrót do tego, co kiedyś omawialiśmy. Framework dojrzałości organizacji. I kiedyś to trochę polecieliśmy po łebkach, bo artykuł był trochę po łebkach, a znalazłem bardzo dobry artykuł. Ja go czytałem, to dosłownie przegląd, jak to wyglądało faktycznie. I on fajnie pokazuje poziomy dojrzałości organizacji ze względu na wydajność. Artykuł co prawda jest napisany jako wydajność frontendów tak naprawdę, ale jest na tyle generyczny, że jak się usunie to słowo frontend, to dalej to ma sens. I idziemy poziomami. Pierwszy to jest bliss, czyli generalnie problemu nie ma, brak świadomości i w ogóle wszystko jest super. Tak naprawdę ignorujemy problem. Problem, poziom drugi, to jest strażacy, czyli generalnie adresujemy problemy, jak one wystąpią, jest pełna panika i nie mamy w ogóle żadnej kontroli nad tym, palą się pod tyłkiem, gasimy tylko punktowo. No i brzmi znajomo, prawda?
Dodam, to jest poziom rynkowy zazwyczaj.
Tak, ale w ogóle cały opis jest przefantastyczny, jak to wygląda. Poziom drugi. Globalna baza i metryki. Czyli co robimy? Wprowadzamy globalne metryki. No nie? Pierwsze adresowanie problemu. Spisujemy i propagujemy, jak sobie radzić z pewnymi problemami. No nie? Czyli jest trochę lepiej de facto. Wprowadzamy narzędzia do monitorowania wydajności, ale zbieramy masę danych po prostu. Zbieramy wszystko, co tylko można. No nie? Brzmi bardzo znajomo.
Tak, czy wiesz co, tylko inaczej. I większość rynku uważa, że jest to już dojrzały poziom.
Tak, ale teraz lecimy dalej, bo to jest taka piękna historia. Dalej, kolejny poziom, poziom trzeci, tak zwany P75, czyli specyficzne metryki dla naszego przypadku. I tak, wprowadzamy własne metryki, które mają sens biznesowy, nie? Tak, strzał w piątkę. Dalej, świadomość, że średnia nie ma większego sensu. Tak, ale tak po kolei ładnie pokazuję, jak to wygląda. Dalej, wprowadzamy percentyle w takim razie generalnie, czyli już jest lepiej. Prawda? Skupiamy się na przesuwaniu wydajności do konkretnych zakresów, czyli dzielimy sobie zakresy, powiedzmy, na te przedziały A, B, C, D, E, no nie? I wprowadzamy cele. No, dosłownie idealna historia, jak to mniej więcej wygląda. I teraz kolejny poziom, poziom czwarty. Skupiamy się na kontrolowaniu i nagazujemy sobie sprawę, że de facto ten rozstrzał naszych wartości tak naprawdę jest problemem tak naprawdę. Czyli skupiamy się na zmienności wydajności tak naprawdę. Czyli że ktoś ma, jest 50 milisekund, a czasem nie ma sekundy, no nie? To adresujemy to. Dalej, dodajemy bramki jakościowe do naszego procesu CI/CD. No, też brzmi znajomo. Badamy trend w czasie, tak naprawdę, nie? Czyli sprawdzamy, interesuje nas nie tylko punktowe, tylko jak ta wydajność wyglądała, jak ona się rozwijała przez cały system de facto, przez nasz rozwój. Nie? Dalej, koncentrujemy się nie na obecnej sytuacji, tylko na dłuższej perspektywie, jak to zrobić, czy mamy procesy.
Strategic performance, to jest chyba to określenie świetnie.
To jeszcze nie, strategic jest kolejnym de facto, bo na razie mamy jakiś tam trend i potem pojawia się zespół wydajnościowy. I teraz wchodzimy, poziom piąty, to się jest ten strategiczny, czyli to jest coś blisko, a w tym momencie wydajność staje się elementem na poziomie już C-levelu, to coś, co istnieje jako problem, coś, co istnieje jako coś, do czego dążymy de facto. Mamy całą strategię, jak sobie z tym radzić, tak dalej, ogólnofirmową, dzielenie zespołem, propagujemy wiedzę, czyli teraz to jest taki poziom organizacyjny de facto, czyli wprowadzamy, żeby wszyscy wiedzieli, żeby to był element, który po prostu istnieje. Czyli mamy strukturę do tego problemu. Dla mnie, jak czytałem ten artykuł, po prostu on jest długi dość tak naprawdę, świetne podejście do tego faktycznie, jak to wygląda i to jest takie, jak przejście tym takim frameworkiem do akceptowania tam śmierci czy innych rzeczy poważnych, to dosłownie punkt w punkt właściwie wchodzimy, jak to wygląda w organizacjach.
Wiecie co, ale ja z tego artykułu wyniosę coś innego. To jest artykuł dla szefa.
Tak, to jest artykuł do tego dla menadżerów, tak.
Tak, i to jest genialne. I słuchajcie, tam jest jeden paragraf, dwa paragrafy, które trzeba przeczytać, czy paragrafy, dwa nagłówki, o tak. Jest The Role of Senior Management, który to opisuje. I drugie, i to jest dla osób, które gdzieś lidują technologią, to jest sposób podstawienia pytań tym ludziom. Są question for senior managers.
Wiesz co, jeszcze jedną rzecz, bo w każdej sekcji jeszcze jest fajny artykuł, kiedy i czemu występuje regresja do poziomu wcześniejszego de facto. I to jest też bardzo fajna wartość. W sensie powiedzenie generalnie, już my jesteśmy na poziomie trzecim, to nie znaczy, że będziemy teraz awansowali tylko w górę, tylko może być tylko sytuacja, że w tym momencie coś wali i wrócimy do zerowego. Tak też może być. Naprawdę bardzo dobry artykuł. Długi, ale warty swojego czasu. To jest jak krótki wycinek tego, co tam jest, żeby was zachęcić.
Tak, jest super. I to naprawdę... Jeżeli widzicie u siebie problemy wydajnościowe, chcecie to posprzątać, to jest taki dobry sposób, jak o tym rozmawiać i jak to zaplanować.
Ja bym powiedział nie tylko na menedżerów, też o team leader de facto, osoby, która chce prowadzić zmianę de facto.
Tak, prowadzić zmianę. Dlatego ja mówię, że to nie jest tylko dla menedżera właśnie, a dla każdej technicznej osoby, która ma jakiś wpływ. O tak, to jest istotny element. Dobra. Następny ode mnie rzecz to jest... z Allegro Tech blogu, no, czyli lokalny tym razem, Beyond the Con, Engineers Battle Again, Knowledge Loss. I to jest, tutaj ładnie jest odwołanie się de facto kolejny raz do Conwaya i sposobu, jak organizacja traci wiedzę.
A każda będzie traciła wiedzę de facto.
I tam są dwie rzeczy, takie dość fajnie metryki wskazane, które są, bo wiedza w organizacji jest plemienna.
Ile dokumentacji by nie było, to tyle zawsze będzie jakaś tam plemienna część.
Tak. I tutaj są dwie rzeczy, które są. To jest time to problem resolution, wskazane jako właśnie taka metryka efektywności całych tych procesów. I druga knowledge transfer rate, czyli ile czasu zajmie, żeby pracownik był po onboardingu, właśnie w ramach onboardingu objęcia obowiązków był samowystarczalny. I tutaj pada fajne bardzo stwierdzenie, to jest z jednej z tam z książek, organizacja nie ma pamięci, które przepięknie to podsumowuje, tak jak popatrzymy, bo te pamięci są punktowe.
Znaczy organizacja ma pamięć, ale ta pamięć jednak się wygasza po prostu. To nie jest tak, że ona jest nabyta na zawsze tak naprawdę, według mnie przynajmniej. Nie, bo ona, jak ktoś odejdzie, to ta wiedza jeszcze jakoś jest, ale potem po prostu ginie, tak samo jak nasze umiejętności, których nie korzystamy de facto, to się niczym nie będzie różniło.
Tak. I tutaj jest, wiesz co, opis jest, nie będę teraz referował już całości, bo też jest kawałek, on już nie jest aż tak długi, ale jest trochę mięsa. I jest tutaj popatrzenie też, że tych narzędzi będzie zawsze problem i alternatywy do długiej dokumentacji. Co z tym zrobić?
Trzeba się pogodzić, skoro że to nie jest tak, że ile byśmy dokumentacji nie napisali, to coś tam ucieknie. To w ogóle jest nierealne, żeby było inaczej.
Tak, bo jedna rzecz, tutaj nie będę teraz już wchodził o dyskusję, to jest też o event stormingu. No tak jak z Mariuszem rozmawialiśmy, to jest świetne narzędzie odkrywcze, modelujące, ale nie jest to stała dokumentacja.
To jest też narzędzie propagujące de facto wiedzę i mieszające i weryfikujące to, co się dzieje w organizacji de facto. Super, no.
Ale wpis jest, całość jest dobry. Tutaj jest taka rzecz, która, jak ja teraz patrzę na różne rzeczy, jeżeli chodzi o modelowanie samych systemów, czy przypadkiem robienie UML-a, z powrotem używanie UML-ów, notacji BPN-owych, tych wszystkich, nie jest dobrą rzeczą. Tylko robienie tego właściwie nie na poziomie kodu. Nie na poziomie kodu, tylko tam, gdzie zostało to przeznaczone.
Dla mnie ona jest zbyt sformalizowana i przez to ludzie będą jej mniej chętni albo błędnie używać, więc tak...
No, ja wiem, że tak, tylko że ona, wiesz, oddaje inaczej. Jeżeli modelujemy use case'y, inne rzeczy w tych enterprise i architektach i innych takich tych rozwiązaniach, utrzymywanie tam, wiesz, wersjonowanie, utrzymywanie tego, wiesz o tym, że to daje radę, jeżeli masz osoby, które umieją to utrzymywać.
Wiesz, chyba po prostu chyba się starzeje, że de facto enterprise architekt zaczyna się podobać.
Nie, mi się nigdy inaczej... Jak masz osoby od tego, ja sam tego nienawidzę tych diagramów, nienawidzę dotykać enterprise architekta, ale mam szacunek dla osób, które potrafią tam zamodelować. Zresztą pracowaliśmy z dwoma kolegami, którzy potrafili pięknie to zrobić, a jak trzeba było wygenerować dokumentację, to prawy klik, macie tu świeżą dokumentację z tego całą.
Tak, świeżą, może niekoniecznie aktualną, no, ale dobrze. Wpis od Pragmatic Engineer, też długi jak zwykle u niego i w miarę konkretny, jest to porównanie jak AWS, Azure i GCP informują o awariach. I w ogóle to jest porównanie jak oni jako organizacja się zachowują, ale nie to, chciałbym przekazać tylko esencję tego artykułu, bo cały wpis to jest trochę streszczenie i można wyłapać kilka dobrych praktyk de facto i chciałbym się na nich skupić, jak to wygląda. jedna rzecz najważniejsza, to mi się przypomniała, jeden z moich szefów, co zawsze powtarzał, to jest to, że w przypadku awarii i w ogóle wszystkiego, jakkolwiek się źle dzieje, to jest podstawowa mantra. Komunikacja jest ważniejsza niż informacja, czyli generalnie podstawa to jest po prostu informowanie, co się dzieje, nawet jeżeli nie ma nic nowego. Znaczy, że się coś dzieje, że problem jest niezapomniany generalnie. No nie? I teraz co lecimy? Dobrych praktyk. Publikowanie osi czasu, czyli co się w ogóle wydarzyło, kiedy, konkretne daty, żeby to w miarę wyglądało i można było to umieścić w czasie. Szablon pytań do postmortem, czyli określenia po awarii, czemu wystąpiła. Pytania. Co się wydarzyło? Co poszło nie tak, że się popsuło? Jak zareagowaliśmy? Co robimy, żeby takie zdarzenia albo były rzadsze, albo miały mniejszy wpływ? I pytanie ostatnie, to jest takie, nawet triki, ale w sumie sensowne bardzo. Co klienci mogą zrobić, żeby tego typu awarie miały mniejszy wpływ na nich?
Wiesz co, i to jest bardzo ważne. To jest pytanie dla ludzi, którzy dostarczają platformę, jakiegoś clouda, usługę, a nie aplikację.
I tak. To jest w ogóle platforma, ale ruszyć temat właśnie. To też się tyczy trochę platformy wewnętrznej, bo to też mogą być awarie de facto.
Dlatego użyłem słowa platforma, bo czy to jest tam IDP, czy platforma chmurowa, czy cokolwiek. Jeżeli dostarczamy coś jako usługę do odpalania i budowy innych usług, to jest miejsce, żeby odpowiedzieć na to, więc 99% społeczeństwa może te pytanie wyrzucić z takiej części.
Tak, ale te platformy mają coraz większą adopcję, więc zacznę, będzie wyglądało. Ale idziemy dalej takimi dobrymi rzeczami. Q&A w formie wideo jako postmortem. Po prostu, bo czasami ludzie lubią to obejrzeć, więc to jest niezłe. Kolejna rzecz dobra wyszła. Publikowanie wstępnego raportu i publikowanie pełnego raportu i już dużo, dużo później. To daje to możliwość, że mam informację, co się między wydarzyło, co mi się daje, a dokładny pełny raport jest dużo, dużo później. No nie? Czyli kupujemy sobie czas po prostu. Ale teraz jeszcze takich, już powiedziałem, że niby nie będę porównywał z organizacji, ale jednak parę jest ciekawostek wyszło. Najfajniejsze to jest, że GCP trzyma dwie zony w jednym regionie. Tak,
wiesz co, nawet trzy.
No to właśnie.
Raczej tak, w grupie data center, że fizycznie availability zona jest w jednym miejscu. Paryż tak zalało.
Azure ma bardzo dobrze ogarnął cały incydent, faktycznie to ładnie im wyszło. GCP zapewniło najbardziej szczegółowy raport, ale zajęło mi to najdłużej. AWS nie opublikował żadnego raportu przez 2 miesiące, dopiero jak ich pingnął właśnie Practical Engineering, dopiero wypuścili na dzień kolejny de facto, czyli no AWS, jak to AWS uważa, że jest najmądrzejszy i może mieć wolone na wszystkich.
Czy wiesz co, i tak z tymi, kto jak publikuje, i teraz jest takie pytanie, bo jak widzisz postmortem do setki małych outage'y na poziomie kawałka usługi w jednym regionie,
to nie ma aż takiego sensu.
No właśnie, nie ma sensu, bo tam jest dobre porównanie ilość incydentów właśnie publikowanych postmortem w 2023. AWS ma 1, Azure ma 15, Google Cloud ma 100. Patrząc na skalę, ci pierwsi fuck-upów, jakbyśmy przejrzeli Twittera, tam konta supportowe i inne rzeczy, gdzie są oznaczani dostawcy cloudowi, to pewnie zliczylibyśmy, że wszyscy mają na tym samym poziomie.
Jest to bardzo możliwe, bo są wszystko dojrzałe organizacje tak naprawdę.
Tak, więc tam przy tej skali tam lecą takich samych delikatnych incydentów, dziennie lecą setki, które dotykają pojedynczych klientów i pytanie, jak to się potem rozkłada. Dlatego ta liczba opublikowana, trzeba się zastanowić. Na przykład Google Cloud dla mnie to jest w tym wypadku troszeczkę antyprzykład, bo robią tego za dużo.
Tak, to jest trochę sporo. Wydaje mi się, też trochę może wynika z tego, że oni też dalej próbują się przebić tak naprawdę. To oni dalej są w tym elemencie no, przepijania się przez tą chmurę. Dla mnie tak, porównywanie w tym momencie dostawców chmurowych po ilości raportów, czy jak reagują, nie ma większego sensu. Wartość tego artykułu to są te punkty właśnie, co można ewentualnie wziąć do siebie. Takie właśnie proste, które potencjalnie, jeżeli byśmy chcieli nawet jakieś super proste postmortem robić, to nawet te pytania, tego typu rzeczy dają nam pewną strukturę i mamy punkt startu de facto zrobienia tego samodzielnie. I to ma wartość tego artykułu. Reszta, okej, dobra, nie musimy być aż tak enterprise.
Wiesz co, ja sobie tylko zaszczycę, bo pewnie w odcinku za tydzień już będzie przegląd nowości z reinventu AWS-owego. A padło mi teraz jedno do głowy, czemu nie publikują tyle postmortem.
No.
Bo ile to można pisać o East West 1?
No, robi się powtarzalne potem.
Tak, być może to jest powód zupełnie czysto marketingowy.
No, a AWS tak ma podejście raczej takim konkretnym do pewnych rzeczy. Dobra, co tam jeszcze, Łukaszu, masz?
Wiesz co, to u mnie ostatni link na dzisiaj jest CNCF-owy white paper na temat platform. Czyli po co są platformy, dlaczego jest też wspomniana dojrzałość, to jest dobra rzecz. Jest wspomniana też właśnie, że to jest taki potrzebna właśnie dojrzałość i są elementy albo raczej atrybuty platform opisane. Więc całość, jeżeli ktoś zastanawia się na temat, czym jest platforma w ogóle, jak to wygląda i dobrą rzeczą, co mi się spodobało, są możliwości platformy w postaci jednego rysunku. Jest to świetnie pokazane, co powinna dostarczać platforma i w ramach platformy interfejsów pierwsze dwie rzeczy, które są pokazane tak głównie, to jest dokumentacja i template'y projektów.
Mi tu brakuje jednej rzeczy tak naprawdę. Brakuje mi narzędzia CI/CD, bo ja będę się upierał przy tym, że narzędzie CI/CD jest interfejsem do platformy i to chyba najczęściej wykorzystywanym.
Raczej tak, to będzie, wiesz, no więc te interfejsy, tak, powinna być w interfejsie, bo masz te automated build, test and delivery, i to jest funkcjonalność platformy, ale właśnie często będzie interfejsem.
Znaczy, żeby doszczegółowić, nie chodzi o to, że samo narzędzie CI/CD, ale workflow, które tam wystawiamy, akcje, które tam wystawiamy, template, które tam wystawiamy, to są wszystko sposoby na interakcję de facto z platformą. Wiesz,
i teraz jest pytanie, bo tutaj masz web portals. Zobacz, że tu nie masz żadnego, że masz internal developer portal czy coś tego, tylko masz web portals. I API and CLIS.
Czyli co, jednak stwierdzamy, że nie musi być, że nie zaczynamy od backstage'a od dnia zero?
No zobacz, web portals for observing and provisioning products and capabilities. Czyli no nie musisz mieć backstage'a.
Jejku, no jejku, w końcu doszliśmy do tego.
Raczej zobacz, że zdroworozsądkowo nikt tu nie mówi piękny self-service portal, inne takie elementy, tylko web portale w liczbie mnogiej.
Także w ogóle ta lista właśnie, co jest, na przykład jaka będzie dokumentacja, jaka będzie automatyzacja, dobry wpis, faktycznie ładnie jest to ułożone bardzo.
Tak, tam potem jeszcze jak zobaczymy, mamy Platform Engineering Maturity Model w ramach tego, wszystkie właśnie te aspekty, mamy słownik, to jest bardzo fajne, jest zrobiony cały słownik pojęć, jest ich jeszcze mało. I jest pojęcie, to co zresztą teraz mówiliśmy, z możliwościami platformy, czyli tutaj oczywiście nikt nie mógł zrobić, wpisać MVP, bo w Team Topologies zostało wymyślone Tightness Viewable Platform, żeby nie mówić MVP, TVP, ale jest to samo, więc jest świetny. Dla mnie jedną rzeczą, którą stąd wyciągnąłem z tego wpisu, patrząc się na całość, to jest Golden Path w postaci template'ów i dokumentacji.
Też na to zwróciłem uwagę.
Że to jest rzecz, którą w sumie mówimy o tym, ale jest bardzo ładnie nazwana.
A to ja jeszcze dorzucę całkiem fajne w kontekście tego, jakby ktoś chciał zacząć mieć, jak ten rynek wygląda. Mi się też podoba, że dołączyli tabelkę, w sensie umiejętność, co to robi i przykładowe projekty CNCF-u, które pokrywają tę umiejętność. Fajna opcja, bo zaoszczędza googlania alternatyw i po prostu widzimy, jak i co wziąć.
Patrząc się, są też projekty nie CNCF-owe. Tak jak widzę, masz tutaj Jenkinsa.
A my też nie tak, Jenkins, jest, masz rację, zauważyłem. No ale tym lepiej tak naprawdę, że nie ograniczyli się tylko do CNCF-u. Także tak, fajna lista i dobry punkt startowy, żeby zrozumieć co, jak i z przełożeniem na realne produkty, nie tylko taki high level, który mówi o czymś, co nie ma odniesienia na realne rzeczy.
Dobra, to u ciebie na koniec, Szymonie.
Ja mam dwa wpisy, ale takie pytanie, bo to jest coś, co ruszaliśmy jakiś czas temu i był fajny wpis, który trochę może zmienił moje zdanie, albo może uświadomił mi generalnie, że tak będzie. Pytanie takie, czy znane środowiska deweloperskie mają sens? Albo może inaczej, czy nas to czeka finalnie?
Finalnie dobra. To moja odpowiedź jest bardzo prosta.
No.
To już się, tam, gdzie się miało przynieść, to się przyjęło. Zobacz, że to jest bardzo ważna rzecz. Trochę firm zbudowało takie własne rzeczy na własne potrzeby, czyli w Google wewnątrz zbudowali. Tam nie masz kodu już lokalnie na swojej stacji ze względów bezpieczeństwa, wydajności i całości. Ja na przykład przesiadłem się w całości na przykład ze swojego sprzętu jakiegokolwiek. Nie mam lokalnie żadnych narzędzi deweloperskich. Żadnych, tylko wszystko leci u mnie w GitHubie na CodeSpaces.
Ale nie jesteś deweloperem, więc to by się zgadzało.
Szyderco.
Cieszy mnie bardzo, że już nie dewelopujesz, bo
może już nie będzie. Ty też już jesteś mało deweloperem, więc...
No tak, ale ja bym się z tym nie zgodził, co ty mówisz. Bo wydaje mi się, że czeka nas to globalnie wszystkich. I teraz czemu? Tam były fajne punkty. Przede wszystkim wiele rep się nie sprawdza i wracamy do monorep. Wydaje mi się, że to jest taki standard generalnie. Wracamy do zbierania tych wszystkich rep do jednego worka de facto.
No i wchodzimy teraz, że większość deweloperów, przepraszam was, jeżeli ktoś będzie czuł się oburzony, nie potrafi pracować w trunk-based developmencie.
Powiem, ale generalnie posiadanie kodu w 30 repach do jednego systemu nie ma większego sensu. To już ustaliliśmy, że to jest zbyt dużo roboty, nie? I teraz tak, wzrost wydajności maszyn, a szczególnie laptopów, bo już mało kto pracuje na desktopach, się wypłaszcza. Tam trochę Ryzen zamieszał, ale generalnie tego przyrostu wydajnościowego już nie jest taki absurdalnie wręcz wielki. Nie? Kolejna, popularność chmury i jej dostępność, większa ilość data center i bliskość, czyli ta latencja idzie nam w dół, znacząco idzie w dół. No nie? Kolejna opcja to jest to, że to jest przerzucenie środowisk dostalnych, w kontekście do chmury, to jest super łatwy sposób na podniesienie wydajności de facto tych komputerów, bo to jest jeden klik i mamy. To jest dużo większa elastyczność, kto może mieć jaką maszynę, dużo większe tak naprawdę. Internet mamy już na tyle szybki, że to też jest rabialne de facto. A kolejny jeszcze punkt, atrybut jest fajny. Czy my naprawdę wykorzystujemy te nasze maszyny tak ciągle? Te 24, tam 8, nie czy tam ilekolwiek? Nie. Więc chodzi nam to o opcję skalowania tego. Nie musimy kupować jakichś potworów de facto lokalnych, które i tak się czasami nudzą, bo siedzimy na spotkaniach i po prostu nic się nie dzieje de facto. Argument kolejny. Wycieki kodu, kontrolowanie tego i w ogóle cały governance, jeżeli chodzi o dane bankowe, tak dalej, tak dalej. I dużo firm dalej ma podejście takie, że lokalnie powinniśmy mieć administratora. Co jakiś tam sens ma, jest nierealny z racji na jakieś tam, jak w ogóle jest dewelopowane, jakby development wygląda, ale mimo wszystko wracamy do tego kontrolowania, pilnowania, nawet w kontekście big techu i nawet w kontekście mniejszych firm, że te dane po prostu wyciekają i co chwilę widzimy, że ktoś gdzieś wziął kod i nagle ruszył ze własnym startupem, prawda? Lokalnie kontrolowanie jest tego ciężkie, rabialne, ale ciężkie. Zdalnie super proste. Po prostu nie skopiujesz, no nie? Takie rzeczy właśnie jak masz Code Space, jak Visual Studio Code Server i tak dalej, i tak dalej. To po prostu się dzieje. I ostatni element. Pamiętasz, chyba rok temu mieliśmy odcinek, w którym mówiliśmy o metrykach mierzenia wydajności developmentu, deweloperów, ale w kontekście tego, jak pomóc deweloperom. W sensie, jak zoptymalizować sprzęt, pobieranie kodu, metryki i takie, w sensie, na to zużywany jest czas pracy dewelopera w kontekście, co możemy zoptymalizować w kontekście buildu, pobierania paczek, itd., itd., to jest super do optymalizacji właśnie przy zdalnych środowiskach.
Tak. Ja bym dorzucił takie dwie rzeczy, które wiesz, jak teraz pod całości sobie popatrzymy, bo niektórych skręca, jak mówimy o VS Code, jako IDE, to też trzeba pamiętać, że mamy do tego pełnego wizuala, czy mamy JetBrainsy, które na przykład z takim Code Spaces też się integrują, więc tutaj mamy cały przegląd narzędzi, to jest jedna rzecz. A dwa drugie benefity. Jeden, powiedziałeś o onboardingu i to jest przypadek w ogóle GitHuba, który pokazuje, że wymusił development GitHuba odbywa się na GitHub Code Spaces z tego względu, że tak jak dostajemy definicję, w projekcie wrzucamy sobie definicję, jak ma wyglądać nasze środowisko deweloperskie. Jeżeli chodzi o zainstalowany runtime, inne takie rzeczy, czyli możemy w jednym dla wszystkich wziąć i to środowisko do developmentu zrobić dokładnie takie same. Wszyscy wiemy, jak wyglądają instrukcje onboardingowe, jak odpalić development lokalnie naszego systemu. I jest to update'owane, jeżeli dobrze pójdzie. Osoba, która przychodzi, jest onboardowana, zdobywa wiedzę plemienną, jak skonfigurować swoją stację, ponieważ to, co jest już tam na Confluence jakimś, jest nieaktualne.
Tak, dlatego właśnie wydaje mi się, że to nas czeka i tak samo, że to nie jest aż taka zła sytuacja. Na pewno może być sensowne. A czas bo wracamy de facto do tego, że będziemy programowali w terminalach, co się działo w latach 60. de facto. Więc pełna sinusoida.
To taka sneak peek z rzeczy, które zauważyłem na reinvencie. Tam, wrzucę do tego linka, pojawił się zdalny terminal do AWS Workspaces. Taka malutka, aromowa kosteczka do podłączenia do monitora. Czy gdyby wziąć Samsung ma te deksy. Ja na tym przez chwilę próbowałem sobie kiedyś coś tam w pewnym momencie w jednej firmie, jak dostałem tam, bo musiałem dostać telefon od nich też. Pomińmy to, nie było sensu, ale z ciekawości miał firmowego VPN-a i miał RDP-a i przeglądarkę. Z ciekawości podłączyłem go sobie przez USB-C do monitora, który ma też stację dokującą. I słuchaj, z telefonu de facto dało się wejść na tam stację, którą miałem i pracować z telefonu, jak zapomniałem ze sobą zabrać tego laptopa, tego klienta, więc...
Czyli dlatego to nie jest aż taka tragedia de facto. To może być całkiem sensowne. Myślimy.
Ja dodam jeden plus tutaj, taki bardzo duży z mojej perspektywy. Jeżeli ktoś pracuje z wieloma projektami, to nie ma żadnego problemu. Właśnie dlatego ja powiedziałem, że nie mam u siebie żadnych narzędzi, bo czasami niezgodność wersji innych rzeczy bibliotek to jest po prostu inaczej. We wszystkim trzymanie już virtual environments, wiesz, na poziomie systemu operacyjnego, to zaczynał się robić wrzut na tyłku. Prościej było po prostu odpalić sobie konfigurację takiego zdalnego desktopa.
Może to nie być aż taka zła przyszłość, jaką zakładałem, że może być. Dobra, kończymy chyba tyle.
Tak.
Nie?
Trzymajcie się.
Trzymajcie się.
Na razie. Hej.
Hej.